Przednio mówiliśmy o dzisiaj iluminacji i o tym, że taką podstawową zasadą, czy pierwszym elementem, etapem praktyki dzisiaj iluminacji jest metoda rozluźnienia, metoda relaksacji, która z początku jest bardziej złożona, polega na rozluźnianiu poszczególnych partii ciała i tak dalej. Po czym przechodzimy do takiego pełnego, całego rozluźnienia całego ciała i umysłu. Mówiliśmy też o tym, że kiedy postępujemy w tej metodzie rozluźniania i rozluźniamy się coraz bardziej, rozluźniając ciało i umysł, to może być taka skłonność do umysłu, do takiego zapadania się w pewnego rodzaju nieświadomość, w którym to stanie umysł jest pogrążony w takiej martwej pustce. I wtedy można powiedzieć, że jest ten aspekt, obecny ten aspekt ciszy, ponieważ umysł jest nieporuszony, nie jest zaburzany żadnymi wrażeniami czy doświadczeniami, ale brakuje tego aspektu iluminacji czy klarowności. Dlatego tak w praktyce iluminacji podkreśla się właśnie ten aspekt iluminacji, czyli rozświetlenia albo klarowności umysłu. To jest taka funkcja umysłu polegająca na tym, że umysł jest w sposób naturalny, przytomny i świadomy całości doświadczenia, które płynie z ciała i umysłu. Jednocześnie aspekt ciszy tutaj oznacza, że pomimo iż umysł jest świadomy tej całości, to nie wyróżnia żadnych szczegółów tej całości doświadczenia i nie jest poruszany czy zaburzany przez to doświadczenie, czy te wrażenia. Tutaj należy dokonać rozróżnienia, czy rozumieć różnicę pomiędzy właśnie iluminacją, czy przytomnością, a tym, co nazywam kontemplacją albo obserwacją. To są metody, które też są stosowane, ale różnią się od iluminacji tym, że istnieje w nich pewna intencja. To znaczy kontemplujemy albo można powiedzieć obserwujemy coś z jakąś intencją, czyli z całości doświadczenia, z pełni doświadczenia jakoś wyodrębniamy, czy wyróżniamy jakieś poszczególne elementy czy szczegóły i obserwujemy je. Jeżeli chodzi natomiast o iluminację czy klarowność umysłu, tutaj nie ma żadnej intencji, nie ma żadnego zamiaru obserwowania czegoś. Jest to po prostu taki stan przytomności, czyli bycia świadomym całości doświadczenia ciała czy wrażeń płynących z ciała i umysłu. Kiedy obserwujemy czy kontemplujemy, może się pojawić tendencja do myślenia czy do używania rozumującego czy racjonalnego umysłu, czy rozróżniającego umysłu. Tego elementu brak w iluminacji, kiedy umysł jest po prostu w sposób naturalny i bez rozróżniania przytomny. Także to, o czym należy pamiętać przy metodzie iluminacji, to, że zaczynamy od rozluźnienia, od pełnego rozróżnienia ciała i umysłu i w miarę jak ta praktyka postępuje, możemy na początku korzystać z metod bardziej skomplikowanych, które bardziej złożone, które stopniowo stają się coraz prostsze, to możemy w pewnym momencie dojść do stanu zjednoczonego umysłu albo zjednoczenia umysłu. Czyli wtedy ciało i umysł stanowią jedną całość i w tym stanie już w zasadzie nie ma potrzeby stosowania żadnej metody. Po prostu umysł pozostaje w tym stanie zjednoczenia, gdzie z jednej strony jest ten element czy aspekt klarowności, takiej nierozróżniającej przytomności, kiedy jesteśmy świadomi całego rozluźnionego ciała i umysłu. Z drugiej strony jest obecny aspekt ciszy czy spokoju, co oznacza, że umysł nie jest poruszany tym, czego jest świadomy. Czy inaczej mówiąc, nie rozróżnia, nie wyróżnia w tej całości jakichś poszczególnych elementów, czy nie ma obserwacji. Mówiliśmy o tym, że kiedy stosujemy metody rozluźnienia, to stopniowo możemy dzięki tej metodzie dojść, jeżeli w pełni rozluźnimy ciało i umysł, możemy dojść do etapu zjednoczenia umysłu, czyli takiego pierwszego etapu cichej iluminacji. Mówiliśmy też o tym, że aby pomóc sobie w tym w procesie praktyki, można najpierw zjednoczyć umysł. Robimy to ograniczając pole świadomości umysłu, skupiając go na jakimś przedmiocie czy polu, fragmencie całego pola doświadczenia. I mówiliśmy o tym, że tym przedmiotem może być oddech. Mówiliśmy o metodzie świadomości oddechu, kiedy umysł jest świadomy właśnie oddechu jako fragmentu całego pola doświadczenia. I następny etap, kiedy jesteśmy już ugruntowani w tej praktyce doświadczania czy świadomości oddechu, może być właśnie zjednoczenie umysłu, kiedy już ta metoda oddechu przestaje być potrzebna, ponieważ umysł już jest skupiony, zjednoczony. I wtedy, kiedy umysł jest zjednoczony, może też ogarnąć świadomością ciało. Wtedy dochodzimy tą drogą do takiego stanu zjednoczenia ciała i umysłu. I w tym stanie zjednoczenia ciała i umysłu możemy pójść dalej. Może być kolejny etap i tutaj mówi się o czymś takim jak uwolnienie zmysłów w opuszczeniu wolno zmysłów. Polega to na tym, że normalnie kiedy używamy zmysłów, narządów zmysłów, a chodzi tutaj po prostu o oczy, uszy, język, nos, ciało i umysł, czyli sześć narządów zmysłów, które odpowiednio postrzegają przedmioty z otoczenia, czyli obrazy, dźwięki, zapachy, smaki, dotyk i przedmioty poznawane przez umysł, to zazwyczaj, kiedy posługujemy się tymi narządami zmysłów, robimy to intencjonalnie. Jakoś podążamy intencjonalnie tymi zmysłami w kierunku odpowiednich przedmiotów zmysłowych w otoczeniu. Natomiast gdy mówimy o uwolnieniu zmysłów, czy puszczeniu wolno zmysłów, polega to na tym, że te narządy zmysłów w sposób spontaniczny i naturalny podążają czy napotykają przedmioty zmysłów bez żadnej intencji z naszej strony. Czyli po prostu, powiedzmy, oczy odbierają obrazy, uszy napotykają czy spotykają dźwięki i tak dalej. Nie ma tu żadnej intencji, żadnego jakby dążenia do tego, żeby coś postrzegać. I wtedy w tym stanie uwolnienia zmysłów jest to takie zjednoczenie ciała, umysłu i otoczenia. I w tym stanie jesteśmy świadomi tej całości, pełni, jaką jest umysł, ciało i to, co nas otacza, otoczenie. I w tym pełni pola doświadczenia nie ma też wyróżniania żadnych szczególnych elementów tej całości doświadczenia, żadnego intencjonalnego poszukiwania czegokolwiek. I wtedy można też mówić o właśnie o stanie cichej iluminacji, ponieważ umysł jest wtedy w pełni klarowny, przytomny. Ta przytomność ogarnia ciało, umysł i otoczenie. Jednocześnie jest nieporuszony, czyli nic z tej pełni pola doświadczenia nie porusza umysłu, nie zaburza go. I tutaj w zasadzie w tym stanie takiego zjednoczenia i puszczenia wolno zmysłów, narządów zmysłów, nie trzeba nic robić, nie ma żadnej metody. Nie stosujemy żadnej metody, dążąc do czegokolwiek. Po prostu pozostajemy w tym stanie takiej przytomnej, klarownej świadomości, w stanie nieporuszenia. Powtórzmy, że praktyka cichej iluminacji zasadniczo opiera się na rozluźnianiu, na pełnym rozluźnieniu. A więc jest w gruncie rzeczy praktyką niezwykle prostą. Ale mimo, że jest tak prosta, to nie jest nam łatwo ją wykonywać. Napotykamy trudności. I mówiliśmy o dwóch zasadniczych trudnościach, które możemy napotkać, stosując tę praktykę. Pierwsza polega na tym, że nie jesteśmy w stanie się w pełni rozluźnić z różnych powodów. Ale wiedząc, że powinniśmy się rozluźnić, dążąc do tego, wyobrażamy sobie to. Zamiast się rozluźniać, to tak naprawdę wyobrażamy sobie, że jesteśmy rozluźnieni. Więc możemy siedzieć, stosować metodę i myśleć wcześniej. No tak, teraz czuję, że moje ciało się rozluźnia. Albo tak, mój umysł jest spokojny, jest rozluźniony, czuję to. Potem mogą być takie myśli jak tak, teraz czuję, że umysł i ciało są zjednoczone, są rozluźnione i czuję, że ta klarowność, to rozluźnienie rozszerza się na otoczenie. Także polega to tak naprawdę nie na takim autentycznym rozluźnieniu, nie jesteśmy autentycznie rozluźnieni, tylko posługujemy się wyobraźnią i pewną intencją, po prostu dążeniem do tego rozluźnienia poprzez tak naprawdę wyobrażanie sobie tego rozluźnienia i myślenie o tym. I wtedy można powiedzieć, że to rozluźnienie, czy ta klarowność umysłu tak naprawdę przeradza się w pewną obserwację. W gruncie rzeczy obserwujemy umysł, ciało, obserwujemy otoczenie. Jest to pewnego rodzaju kontemplacja. Kiedy umysł jest do pewnego stopnia klarowny, wyciszony i rozluźniony, ale niewystarczający. I jakby zastępujemy to naturalne rozluźnienie i klarowność pewnym takim, pewną intencją i myśleniem, wyobrażaniem sobie tego. Wiemy o tym, że jakby jeżeli jesteśmy pełni rozluźnieni, umysł i ciało i otoczenie są zjednoczone, to w zasadzie wszystko powinno być częścią tego pola doświadczenia. W związku z tym czasem wyłuskujemy jakiś fragment tego doświadczenia, na przykład jakiś dźwięk, skupiamy się na jakimś dźwięku i mówimy: tak, czuję, że ten dźwięk wnika w pole mojego takiego pełnego, całościowego doświadczenia. Znowu wydaje nam się, że jest to takie zjednoczenie ciała, umysłu i otoczenia, ale tak naprawdę jest tylko obserwacja pewnego fragmentu tej pełni doświadczenia i takie wmawianie sobie i można powiedzieć oszukiwanie siebie, że jesteśmy rozluźnieni. Natomiast w gruncie rzeczy rozluźnienie jest taką naturalną i klarowność jest taką naturalną funkcją umysłu. Nie ma potrzeby do tego, aby do tego dążyć. Tutaj poprzez myślenie, poprzez intencje tak naprawdę jakby zaburzamy ten naturalny proces rozluźnienia. Drugim problemem czy trudnością, o której wspominaliśmy, to jest takie zapadanie się umysłu. Kiedy jesteśmy w stanie się do pewnego stopnia rozluźnić, dochodzimy do pewnego stopnia takiego rozluźnienia, wyciszenia, uspokojenia umysłu, bez ruchu umysłu, ale można powiedzieć, umysł tak jakby pogrąża się w tej ciszy, pogrąża się w tym bezruchu, zapada się, ześlizguje się w taką martwą ciszę. I tutaj, mimo że jest taki spokój, bezruch i towarzyszy temu na ogół takie poczucie, że to jest przyjemny stan, z którego nie chce się wychodzić, w którym człowiek jakby tak utyka, grzęźnie, to jednocześnie brakuje tutaj elementu przytomności, tego elementu rozświetlenia czy iluminacji. Więc jeżeli spojrzymy na te dwa rodzaje trudności z punktu widzenia cichej iluminacji, czyli aspektu ciszy i aspektu iluminacji, to możemy stwierdzić, że ta pierwsza trudność, czyli posługiwanie się myśleniem, intencją, jest, można powiedzieć, takim przerostem aspektu iluminacji. Ta iluminacja w pewnym sensie jest zbyt mocna, zbyt intensywna. Natomiast brakuje tutaj, czyli nie ma równowagi między tym elementem iluminacji czy klarowności i aspektem ciszy. Jest jakby za duże tak jakby poruszenie, umysł jest aktywny, zbyt aktywny, myślący umysł, rozumiejący umysł. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj trudności, to tutaj można powiedzieć jest nadmiar ciszy, nadmiar bezruchu kosztem iluminacji. Umysł jest bardzo spokojny, bardzo nieruchomy, ale brakuje tu klarowności. Także to, co jest ważne, że w takim naturalnym, spontanicznym stanie umysłu, czy naturalną funkcją umysłu jest bycie przytomnym, klarownym i wyciszonym. I jeżeli któryś z tych elementów, jeżeli te dwa elementy, dwa aspekty nie są zrównoważone, nie następują jednocześnie, to wówczas doświadczamy tego rodzaju trudności. tak naprawdę chodzi tylko poprzez rozluźnienie, które, jak powiedzieliśmy, jest takim zasadniczym, żeby powiedzieć, zasadniczą metodą praktyki, takim fundamentem praktyki ćwiczeń iluminacji. Poprzez tą praktykę rozluźniania, można powiedzieć, ujawniamy naturalny stan umysłu, naturalną świetlistość, iluminację i spokój czy bezruch umysłu. Jeżeli staramy się to robić poprzez jakieś dążenie, poprzez poszukiwanie tego, przez rozluźnianie, to tak naprawdę oddalamy się od tego celu i zaburzamy tę naturalną funkcję umysłu. I wtedy komplikujemy metodę, która jest w gruncie rzeczy, jak powiedzieliśmy, bardzo prosta. Że dobrze jest zdawać sobie sprawę z tych trudności i być w stanie rozpoznać, jeżeli wpadamy w jeden z tych dwóch stanów umysłu, kiedy jest albo przerost iluminacji, albo ciszy. Przedstawiliśmy tutaj objaśnienie i sposób stosowania, objaśnienie podstaw i sposobu stosowania metody ćwiczeń iluminacji. Ale po wysłuchaniu tego objaśnienia nie powinniśmy sądzić, że oczekuje się od nas, że od razu będziemy w stanie stosować właściwie tę metodę i od razu osiągniemy cel tej metody, tej praktyki. Ponieważ może być tak, że akurat nie jesteśmy przygotowani do stosowania tej metody, jeszcze nie dojrzeliśmy do tego i to jest w porządku. Nie należy jakby się przejmować tym, tylko jakby znaleźć metodę czy praktykę, która akurat będzie dostosowana do naszych okoliczności. W praktyce ćwiczeń iluminacji mówiliśmy, że zasadniczo polega ona najpierw na rozluźnieniu, pełnym rozluźnieniu ciała i umysłu i wtedy w oparciu o ten fundament pełnego rozluźnienia ciała i umysłu możemy przejść do ćwiczeń iluminacji. W wyniku tego rozluźnienia, pełnego rozluźnienia ciała i umysłu możemy zjednoczyć, możemy najpierw zjednoczyć umysł, potem dołączyć do tego, zjednoczyć ciało i umysł, a następnie otoczenie. Także będzie taki wtedy stan zjednoczenia ciała, umysłu i otoczenia. Ale tak jak mówiliśmy, jeżeli napotykamy jakieś trudności w tym, możemy stosować najpierw metodę oddechu, świadomości oddechu albo podążania za oddechem. To, co jest tutaj najważniejsze, to w każdej z tych metod, żeby nie trzymać się metody ćwiczeń iluminacji czy żadnej innej sztywno czy kurczowo, jakby uważając, że musimy tylko tę metodę stosować i musimy dojść do jakiegoś celu, do jakiegoś spełnienia czy ostatniego etapu tej praktyki czy tej metody. W gruncie rzeczy celem każdej z tych metod czy praktyk jest dostrojenie, harmonizacja ciała i umysłu, więc najważniejsze w każdej z nich jest raczej, aby zdawać sobie sprawę, w jakim stanie jesteśmy, jakie są nasze okoliczności i w związku z tym, która z tych metod jest akurat na danym etapie, czy w punkcie, w którym jesteśmy właściwa i zastosować właśnie taką metodę. Może na przykład się okazać, że jeżeli stosujemy metodę doświadczania oddechu i napotykamy trudności, mamy trudności w doświadczaniu, ten oddech staje się nieregularny, trudno nam go doświadczać, to wtedy po prostu możemy zrobić krok wstecz i przejść do podążania za oddechem. jeżeli tu napotykamy trudności, możemy zrobić jeszcze jeden krok wstecz i wrócić do klatki rozluźniania ciała i umysłu. Jeżeli to nam się udaje, możemy zrobić znowu krok do przodu, przejść do podążania za oddechem albo doświadczenia oddechu. Także to, co jest ważne tutaj, to pamiętać o zasadzie, aby przede wszystkim zdawać sobie sprawę, w jakim punkcie jesteśmy i odpowiednio do tego dostosować do swojego stanu odpowiednią praktykę, odpowiednią metodę. To, co tu zostało przedstawione tej pory, to metoda, sposób stosowania tych metod czy praktyki i etapy. Zostało to siłą rzeczy przedstawione w sposób liniowy, czy linearny, etap po etapie, ale to nie znaczy, że jakby każdy musi zgodnie z tym opisem działać, czy musi przejść po kolei wszystkie te etapy. W naszym indywidualnym doświadczeniu niekoniecznie musi to być proces liniowy. Jest to raczej proces świadomości, uświadamiania sobie, w jakim jesteśmy stanie ciała i umysłu i stosowania, elastycznego stosowania metody, która w danym momencie jest dla nas właściwa i skuteczna. Więc do tej pory przedstawiliśmy metodę cichej iluminacji. Jeżeli spojrzymy na tę metodę, to może się wydawać, że w zasadzie tu nie ma żadnej metody, żadnego sposobu, którego można się uchwycić poza tą metodą rozluźniania się. W zasadzie nic poza tym nie wiadomo, jak postępować i co z nią robić. Jest jeszcze inna metoda w Chan, stosowana w Chan, metoda Hua Tou. I ta metoda jest, można powiedzieć, taka bardziej namacalna, już bardziej konkretna. I pewnie słyszeliście, i generalnie metoda Hua Tou polega na pytaniu. Podstawą Hua Tou jest zawsze jakieś pytanie. Pewnie słyszeliście niektóre z tych pytań. Przykładem takiego pytania jest pytanie, kim jestem? Może nam się wydawać, że siebie znamy, ale mogą być takie chwile, kiedy stoimy przed lustrem, patrzymy na siebie w lustrze i mówimy do siebie, wydaje mi się, że znam tą osobę, ale czy rzeczywiście coś jest też nieznajomego? I to może być taka podstawa do pytania właśnie, kim jestem, kim naprawdę jestem. Chcemy się dowiedzieć, poznać naprawdę siebie. Często takie pytania pojawiają się już, kiedy jesteśmy dziećmi. Zastanawiamy się właśnie, kim tak naprawdę jestem. Albo może być takie pytanie, które przychodzi do nas, kiedy jesteśmy dziećmi, skąd się w zasadzie wziąłem na świecie. I może zadajemy pytanie rodzicom i oni nie bardzo wiedzą, co odpowiedzieć, więc wymyślają jakąś odpowiedź, mówią na przykład, no, znaleźliśmy cię na śmietniku, albo wtedy, aha, na śmietniku, potem o tym zapominamy, albo słyszymy inną odpowiedź, powiedzmy, a kiedyś cię przyniósł bocian. I czasem zapominamy o tym pytaniu, ale często jest tak, że taka odpowiedź nas nie zadowala. Czujemy, że jakoś to pytanie nie daje nam spokoju i jakby szukamy odpowiedzi. Może być też inny rodzaj pytania, czy jakiegoś takiego dążenia do znalezienia, rozwikłania jakiejś tajemnicy, mianowicie czasem, powiedzmy jeszcze, kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi, ktoś z naszej najbliższej rodziny umiera, na przykład jakaś starsza osoba. I wtedy też nas to zastanawia. Mówimy, czy myślimy sobie chwileczkę, no wczoraj widziałem się z tą osobą, wszystko wydawało się w porządku, a dzisiaj już jej nie ma. Co się z nią stało, dokąd odeszła, co jest po tym życiu, kiedy to życie się kończy. Generalnie rzecz biorąc, to są pytania takie egzystencjalne, które dotyczą naszego istnienia, naszej egzystencji. I właśnie w metodzie Huatou chodzi o to, aby tego rodzaju pytania właśnie stanowią podstawę metody Huatou i pewnego rodzaju napęd dla kontynuacji tej metody. I podczas stosowania metody Huatou właśnie bierzemy jedno z takich pytań i nieustannie do niego wracamy. Cały czas je rozbudzamy, starając się znaleźć na nie odpowiedź, czy naprawdę chcąc rozwikłać, czy znaleźć odpowiedź na to pytanie. A więc można powiedzieć, że w tym sensie metoda Huatou jest bardziej konkretna niż metoda ćwi iluminacji. To jest pewne pytanie, czyli coś, czego można... A więc podstawą Huatou jest głębokie zapytywanie o nasze istnienie, o prawdę naszego istnienia, o prawdę egzystencji. Czyli trzeba mieć jakieś pytanie, jakieś zapytywanie tego typu, na które naprawdę chcemy znaleźć odpowiedź, które jakoś nas dręczy, naprawdę chcemy znaleźć na nie odpowiedź. I na tego rodzaju pytania odpowiedzi udzielają różne religie. Na przykład na pytanie, skąd się wziąłem na świecie, możemy na przykład uzyskać odpowiedź, no stworzył Cię Bóg. Albo na pytanie, dokąd pójdę po śmierci, uzyskujemy na przykład odpowiedź do nieba. I niektórych ludzi tego rodzaju odpowiedzi mogą zadowolić. Mogą wierzyć w te odpowiedzi, mogą być po prostu wyznawcami danej religii i przyjąć na wiarę te odpowiedzi. Na tego rodzaju pytania również odpowiedzi stara się udzielić współczesna nauka. Na przykład, jeżeli chodzi o to, skąd się wzięliśmy, nauka mówi o tym, że dwie jakieś takie mikroskopijne komórki łączą się i z tego powstaje człowiek, my powstajemy. Czyli ta niesamowicie skomplikowana istota, jaką jesteśmy, obdarzona najróżniejszymi cechami, bardzo wielu umiejętnościach, między innymi umiejętności myślenia i rozumowania, powstaje z takich, jak nam mówi nauka, z dwóch komórek, które się łączą. Taka bardziej jeszcze nauka, można powiedzieć, bardziej skomplikowana, na przykład genetyka, mówi nam o tym, że na przykład różnica pomiędzy nami, czyli istotami ludzkimi, a na przykład gorylami czy szympansami, sprowadza się do różnicy w takiej niedużej ilości genów, w takim ciągu genów. Albo różnica pomiędzy nami a innymi członkami naszej rodziny też jest jeszcze mniejsza. Jeszcze ta różnica w genach jest jeszcze mniejsza. Tym niemniej jesteśmy całkowicie innymi istotami, całkowicie innymi osobami, niepowtarzalnymi, obdarzonymi cechami odróżniającymi nas od wszystkich innych istot, nawet najbliższych nam osób. Więc to są próby odpowiedzi udzielanych na takie tego rodzaju pytania, czy odmiany tych, warianty tych pytań egzystencjalnych, o których mówiliśmy. Jeżeli chodzi o naukę Chan, to tego rodzaju pytania zawsze zadawali praktykującym mistrzowie Chan, przy czym formułowali je nieco inaczej. Czyli na przykład pytanie, kim jestem, mogli formułować question, who am I, how was it formulated in Chinese?
One of them was, what is my original face before my parents gave birth to me?
Więc taką odmianą pytania o to, kim jestem, jest, kim byłem, zanim poczęli mnie moi rodzice. Możemy pytać o to, kim jestem teraz, ale mistrzowie Chan formułują to, kim jesteś jeszcze przed swoimi narodzinami, jeszcze zanim poczęli cię twoi rodzice. I tutaj, kiedy zastanawiamy się nad tego rodzaju pytaniem, to żadnego rodzaju rozumowanie czy logika nie jest w stanie wydać tutaj odpowiedzi. Jeżeli chodzi o naszą śmiertelność, pytanie o to, dokąd idziemy po śmierci, to pytanie sformułowane w Chan brzmi na przykład tak. Kto wlecze za sobą te zwłoki? Można powiedzieć, że jednego dnia jesteśmy żywą istotą ludzką, ktoś jest żywą istotą ludzką, następnego dnia umiera i zostają tylko zwłoki. Można zapytać, jaka jest różnica między tą żywą istotą a tymi zwłokami? Co je odróżnia? Czym jest ten element, ten pierwiastek, czy ta siła życiowa, która ożywia, która nas ożywia, która powoduje, że się poruszamy, myślimy i tak dalej. A więc to są przykłady pytań egzystencjalnych formułowanych w Chan. I tutaj w istocie nie da się odnaleźć odpowiedzi na poziomie logiki czy na poziomie racjonalnym. Można powiedzieć, że na tym poziomie te pytania nie mają odpowiedzi. Jedynym sposobem, aby dążyć do odpowiedzi, to jest jakby samodzielnie wnikać w te pytania, nie polegając na odpowiedziach udzielanych przez kogokolwiek innego, czy przez naukę, czy przez religię, tylko wnikać samemu w te pytania, drążyć te pytania i powiedzieć, w ten sposób urzeczywistniać prawdę swojego istnienia poprzez nieustanne wzbudzanie, powracanie do tych pytań. Na tym właśnie polega metoda Kwatow, na pytaniu, na ciągłym powtarzaniu, ciągłym wracaniu tego pytania i staraniu się, aby znaleźć odpowiedź na takiej próbie przełamania tej niewiedzy, próbie przełamania przez swoje wątpliwości, swoje wątpienie i urzeczywistnienie tej egzystencjalnej prawdy, do której kierują te pytania. W procesie stosowania metody Huatou mogą się pojawiać różne odpowiedzi, ale trzeba tu podkreślić, że wszelkie odpowiedzi, które mogą się pojawić, są nieprawidłowe, nie są właściwymi odpowiedziami. Nawet wszelkie wyjaśnienia czy odpowiedzi tego typu zawarte w buddyzmie, udzielone przez buddyzm, czy przez Chan, czy wynikające z darmy Buddy, też nie są prawidłowe, nie sięgają sedna sprawy. Jedyny sposób tutaj to nie polegać na żadnych odpowiedziach udzielanych z zewnątrz, nawet w ramach buddyzmu, ale na ciągłym zapytywaniu i wnikaniu samodzielnie w te pytania, żeby naprawdę znaleźć samodzielnie odpowiedź na tę prawdę własnej egzystencji. Naprawdę dojść do tego, jaka jest nasza pierwotna twarz.
好，今晚就讲到这里，祝大家睡个好觉，做甜蜜的梦，以及那些这几天没睡好，也睡不够的同学，睡个好觉，做个甜蜜的梦。
So again, tonight's lecture will finish here. I wish that everyone has a good sleep, and again, have sweet dreams. For those of you who haven't slept enough, again, I hope that you really have a good enough sleep tonight, and have even sweeter dreams.
Życzę wszystkim, na tym zakończymy dzisiejszy wykład i życzę wszystkim dobrej nocy i pięknych snów. Jeżeli ktoś jeszcze tutaj jest zmęczony, jeszcze jest niewyspany, to tym bardziej mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem dobrze się wyśpicie.